Dobra, poszło. Zaraz, mikrofon chyba nie, nie? Nie potrzeba mikrofonu, dobra. Okej. Okay. Tak, wyłączyłam. Ponieważ posługa muzyczna, ta, którą my chcemy sprawować, jest zasadniczo w 100% nakierowana na uwielbienie. I tak jak mówił Robert, my jesteśmy akurat jakoś tak pochłonięci samym uwielbieniem, takim adoracyjnym, medytacyjnym, że nawet już nie ciągnie nas w inne strony. I stąd zobaczcie, jak łatwo jest wejść w uwielbienie przy pomocy muzyki. Zobaczcie, nie znamy się, nie znacie tej pieśni, prawda? Ale wystarczyło kilka chwil i już wszyscy byliśmy w stanie wejść w uwielbienie i stanąć przed Bogiem jednocześnie. Rzeczywiście muzyka ma taką funkcję, że bardzo łatwo gromadzi i nastraja serce wspólnie, także wiele osób może się modlić jednocześnie w jedności, w harmonii. I to jest fantastyczna funkcja muzyki. Natomiast teraz początek tego, co chcę powiedzieć, będzie głównie skupiony na tym w ogóle, czym jest uwielbienie. Tak, żebyśmy wszyscy nastroili się na to, co potem ma wypełniać tę muzykę. Można powiedzieć właściwie tak, zaczynając, że cały świat wielbi Boga samym swoim istnieniem. Jak zobaczycie, właściwie to, co Bóg stworzył, jest zaprogramowane na to, żeby oddawać Mu chwałę. I w psalmach, i w Piśmie Świętym wielokrotnie jest to powtórzone, że i deszcze, i słoty, i światło, i księżyc, i gwiazdy, i to wszystko niech chwali Pana, niech oddaje cześć Bogu. I rzeczywiście tak jest, że kwiaty chwalą Boga samym tym, że po prostu wyrosły tak, jak miały wyrosnąć, tak jak były zaprogramowane i są takie, jak mają być. Pięknie pachną, mają piękne kolory i w związku z tym uwielbiają Boga. Ptaki swoim śpiewem, zwierzęta po prostu tym, jak żyją, zwyczajnie, będąc, uwielbiają Boga. Natomiast z człowiekiem jest inaczej. Dlatego, że myśmy zostali stworzeni jako istoty obdarzone wolną wolą, co jest wielką naszą chwałą i rzeczywiście upodabnia nas do Stwórcy w sposób nieporównywalny z czymkolwiek, co znajdziecie w stworzeniu. Tylko my mamy wolną wolę. I to jest naszym wielką chwałą, wielkim błogosławieństwem, ale my potrafimy każde błogosławieństwo przekuć na przekleństwo i w związku z tym zawsze pozostaje to niebezpieczeństwo. Co my z tą wolnością zrobimy? Bóg w swoim zamierzeniu pragnął tego, żebyśmy byli w takiej właśnie intymnej relacji z Nim. Żebyśmy byli blisko, żebyśmy się Go nie bali, żebyśmy słyszeli, jak mówi. Zobaczcie, że w Edenie to, co jest opisane, jak sobie Adam i Ewa przechadzali się wieczorem z Bogiem w porze wieczornego powiewu. Oni po prostu jak przyjaciel z przyjacielem. I do tego człowiek został stworzony, w pewnym sensie tak został zaprogramowany. Tylko że właśnie, Bóg pozostawił nam wolność w decyzji co do tego, co my z tą świadomością zrobimy, że jest Bóg, który pragnie relacji z nami i pragnie być blisko nas. Właściwie w świecie zachodnim, zobaczcie, można powiedzieć, że nie ma osoby, która by nie usłyszała imienia Jezus. Ale zobaczcie, ilu z nas wybiera Jezusa, a ilu nie. I to jest ten odwieczny problem. Dlatego w przypadku człowieka jest inaczej niż w przypadku reszty stworzenia. Dlatego, że my możemy zdecydować się na relację z Bogiem i możemy zdecydować się na to, żeby Jemu oddawać chwałę, ale Bóg pozostawił nam również wolność i możemy zrobić coś dokładnie odwrotnego. I nie uwielbiać Go swoim życiem, tylko na przykład całe swoje życie skoncentrować i wszystkie wysiłki na uwielbianiu samego siebie, na budowaniu swojego królestwa i tak dalej. Ale Bóg rzeczywiście wciąż ma nadzieję, że my wybierzemy Jego. I nigdy nie rezygnuje z tej nadziei, nigdy się nie poddaje. I dlatego jest w nas coś takiego, co jak święty Augustyn mówił, nie? Niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Bogu. I nas ciągnie w tym kierunku. Jest w nas jakieś przeczucie, że jest coś więcej, że ten świat to tylko jest tak naprawdę cieniem czegoś innego. i ciągnie nas gdzieś dalej. I ludzie próbują zaspokajać to pragnienie różnymi rzeczami, dlatego mówi się, że człowiek jest czcicielem. Zawsze sobie znajdzie coś do uwielbiania. Czy to będzie jakieś młode pokolenia, w szczególności są na to narażone, te jeszcze, które młodzi ludzie, znaczy ci, którzy jeszcze nie do końca zdefiniowali tego, kim są, jeszcze poszukują swojej tożsamości, gdzieś próbują znaleźć jakiś punkt odniesienia i właśnie znajdują sobie, nawet się to mówi, to są idole, prawda? To w Biblii to jest słowo, które oznacza tak naprawdę bożka, pod którego prawdopodobnie najczęściej podszywa się w ogóle jakiś zły duch, oddaje się cześć jakimś tam bożkom. I w naszej rzeczywistości też tak jest. Te idole, które pojawiają się w naszym życiu, czyli wtedy, kiedy zaczynamy uwielbiać cokolwiek, co nie jest Bogiem, też są niebezpieczne pod względem duchowym. Ale to jest jakby inny temat, to jest temat walki duchowej, którego teraz nie będziemy dotykać, znaczy nie będziemy poruszać już tak głębiej, natomiast chciałam tylko zasygnalizować ten problem, że pójście w uwielbieniu czegokolwiek innego jest dla nas bardzo dużym zagrożeniem duchowym. Ostatecznie doprowadzi do naszej śmierci. A Bóg mówi, wybierajcie życie, żebyście żyli. No i zobaczcie, że tak jak jest dzisiaj, że my uwielbiamy przeróżne rzeczy i młodzi ludzie właśnie szczególnie są na to narażeni, ale nam też się to zdarza, mimo większej już może nieco świadomości, ta prawda została aktualna, była aktualna tysiące lat temu, kiedy Izrael chodził po pustyni i tam sobie robił te swoje różne bożki i cały czas się buntował i tak dalej. I dzisiaj pozostaje to samo, więc my nadal pozostajemy przed tą decyzją. Ja cały czas chcę wam pokazać, podkreślić to, że w przypadku człowieka uwielbienie jest decyzją. Bo my czasami kojarzy nam się słowo uwielbienie, to znaczy, aha, uwielbienie jeszcze w szczególności we wspólnocie, to znaczy, że to będzie spotkanie modlitewne, gdzie wszyscy będziemy podnosić ręce i śpiewać, nie? Takie ogólnie hasło uwielbienie. Spotkanie modlitewne. Natomiast chodzi o to, że żeby rzeczywiście to było autentyczne i można to było nazwać prawdziwym uwielbieniem, to musi być coś, co opiera się na decyzji, którą my podejmujemy w swoim życiu i którą realizujemy na co dzień. Nie tylko wtedy, kiedy jest... To jest jakby, wiecie, to jest ta wisienka na torcie, nie? Natomiast to musi się opierać na czym? Żeby nie było puste i nadmuchane. Żeby to nie była taka beza pusta. To uwielbienie, które tworzymy razem, stając na modlitwie we wspólnocie. Żeby to się na czymś opierało. I wróćmy jeszcze do Izraela. Zobaczcie, że Izrael był tym narodem wybranym, tym takim, który Pan Bóg sobie wymarzył, że to będzie ten lud. To już jest wybrane przecież po tym, jak już trzeba było raz zalać całą ziemię potopem, bo się tak to namnożyło, tak wiele zła, że już po prostu nie dało rady, trzeba było zaczynać od początku. I Bóg z tego nowego początku wybiera sobie lud i marzy o tym, że to będzie ten lud, który będzie z nim chodził, jak dziecko, za rękę, z tatą, że będzie blisko, że będzie go słyszał, że właśnie wróci do tej relacji, którą Bóg sobie wymarzył na początku z człowiekiem. I okazuje się, że właśnie ta wolność dana człowiekowi znowu prowadzi Izrael do tego, że oni gdzieś biegają za tymi bożkami i z okolicznych narodów, za Baalami i po prostu zdradzają Pana Boga na prawo i lewo. I Bóg się bardzo często skarży i płacze. I jak poczytacie sobie proroków, to Izajasz bardzo dużo tam jest o tym. Jak Bóg po prostu płacze, że to jest mój lud ukochany, albo w Ozeaszu, no przecież to jest ten, którego ja przytulałem do swojego policzka, jak się przytula niemowlę. Nie? Prowadziłem go, karmiłem, byłem z nim i on ciągle mnie odrzuca i Bóg ciągle płacze. I zobaczcie, jak serce Boga jest wrażliwe na to, co my zrobimy z tą wolnością. Jak naprawdę on bardzo pragnie bycia blisko z nami, jak bardzo pragnie tej relacji. I Bóg mówi, że ten lud czci mnie tylko wargami, a sercem swoim daleko jest ode mnie. Nie? I nam się to też zdarza. I chodzi o to, żebyśmy byli świadomi tego, że dla Boga taka modlitwa pusta jest po prostu bezwartościowa i jeszcze w dodatku rani jego serce. Bo to nie tylko, że stracony czas, tylko po prostu Bóg się czuje tym zraniony, że jak my go traktujemy. Zastanówmy się na przykład nad tym, w jaki sposób traktujemy obecność Jezusa Eucharystycznego, kiedy On przychodzi do nas podczas przy świętej, kiedy go przyjmujemy w komunii świętej. Bo zdarza się nam często tak, że wykorzystujemy to jako spotkanie, wiecie, spotkanie na szczycie. Wreszcie mamy spotkanie z decydentem, tak, z dyrektorem i można mu powiedzieć o tym, co jest do załatwienia. Nie? Bo tutaj ktoś jest chory, tam potrzebuje pracy, tam by chciał zdać egzamin i coś tam jeszcze. I w tym momencie zdarza nam się często mówić te kilka minut, które tak naprawdę w czasie mszy są przeznaczone na to, żeby przyjąć Jezusa i być z Nim, no my często mu zarzucamy, że tyle jest takich różnych rzeczy, Panie Jezu, i Ty byś pozałatwiał, no nie, no bo wiesz, że my wiemy dobrze, jak to powinno być. Tylko jeszcze, żebyś swoją wolę uzgodnił z naszą i już będzie okej, nie? I my mu mówimy po prostu, jak powinno być. Natomiast zobaczcie, jakie są oczekiwania Pana Jezusa co do tego spotkania z nami. Jak się człowiek nad tym zastanowi, to jest powalające, bo na pewno Pan Jezus nie przychodzi do nas w Eucharystii po to, żeby wysłuchać, że jesteśmy chorzy albo potrzebujemy pracy, bo On o tym doskonale wie. On po prostu pragnie relacji z nami. On po prostu chce się nasycić naszą obecnością i pozwolić nam nasycić się Jego obecnością. I myślę, że kiedy odwrócimy sobie perspektywę i zobaczymy, czego Jezus oczekiwał po tym spotkaniu, to już wiele nam przez gardło nie przejdzie z tych ust, z tych słów, które chcieliśmy wypowiedzieć. Nie? Że naprawdę to nie jest czas na to. To jest czas na spotkanie z żywym Bogiem i na to, żeby oddać Mu cześć i chwałę. I żeby się nacieszyć po prostu tym, że On jest. I pozwolić Mu odpocząć w naszym sercu, a nie zarzucać Go naszymi petycjami. Mówi się, że ludzie się zachowują czasami albo jak prosiaki, albo prosięta, albo jak dziękici. Nie wiem, czy znacie te dwie kategorie. Ale nam się to często zdarza. Prosięta to są ci, co ciągle tylko proszą, nie? I mają cały czas jakąś... Ich modlitwa właściwie to, na przykład różaniec, to jest po to odmówiony, żeby nie żeby zanieść Matce Bożej, wiecie, bukiet róż, nie? Nie po to, tylko po to, żeby jej powiedzieć, co tam, żeby powiedziała Panu Jezusowi, bo jest do załatwienia parę spraw, nie? Rozumiecie, o co chodzi? I dzięki ci, ci, którzy dziękują cały czas. I to jest już dobre, to jest bardzo dobre, to jest już krok w dobrą stronę, na pewno. Natomiast to jeszcze nie jest uwielbienie, dlatego że... I w modlitwie prośby, i w modlitwie dziękczynienia, tak naprawdę treścią tej modlitwy jest nasze życie. Zobaczcie, że to jest oparte na tym, co jest w nas, co jest nam potrzebne, albo co się udało, albo co, za co chcemy podziękować, co się nam przydarzyło. Ale treścią jesteśmy my. My jednak jesteśmy troszkę na pierwszym planie. Natomiast uwielbienie, to, o czym chcemy mówić i do czego dążymy, jest czymś zupełnie innym, bo to jest ten moment, w którym my już w ogóle o sobie nie myślimy. To już w ogóle nie ma tematu my. Nie ma tematu ja. To jest temat Bóg i my się zajmujemy tym, jaki On jest, co uczynił i za co możemy Mu oddać chwałę. A właśnie nie za co, po prostu oddajemy Mu chwałę po prostu dlatego, że On jest, że istnieje. I za wszystkie Jego przymioty, za Jego sprawiedliwość, miłosierdzie i tak dalej, nie? No i o to chodzi, żebyśmy się nad tym zastanowili, jak doprowadzić swoje serce do tego momentu, w którym po prostu uwielbienie będzie się w nas budziło spontanicznie i będzie pierwszoplanowe w naszej modlitwie. Że modlitwa dziękczynienia i prośby będzie trochę na dalszym planie, bo niech ona nie znika absolutnie, ona jest dobra. Pan Jezus sam mówi, proście, a otrzymacie, tak? I okej, okay. I też trzeba Mu dziękować za różne rzeczy, jak najbardziej. Skoro Go prosiliśmy, wysłuchał, trzeba podziękować, nie? No należy się. Więc jak najbardziej niech to pozostanie, natomiast... myślę, że rzeczywiście dla nas też, jeszcze o tym będę mówić, dla naszego serca, to gdy modlitwa jest przede wszystkim uwielbieniem, jest naprawdę bardzo leczące, uzdrawiające, uwalniające. O tym jeszcze powiem. Zastanówmy się może od początku, dlaczego mamy uwielbiać Boga? Dlaczego? Takie podstawowe pytanie. Więc tak, dla nas chrześcijan odpowiedź jest o tyle prosta, że my mamy jednego mistrza, jednego nauczyciela i skoro nasz mistrz i nauczyciel powiedział, że mamy się modlić w ten sposób: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. To jest prosta odpowiedź. Po prostu już nawet nie ma czego szukać. To jest pierwsze wezwanie modlitewne, które Jezus przekazał swoim uczniom wtedy, kiedy oni przyszli i powiedzieli: Panie Jezu, Ty się modlisz jakoś inaczej niż my. Naucz nas się modlić. Oni zauważyli to, że Jezus modli się inaczej. Zobaczcie, oni mieli te swoje tam 600 ileś tych przepisów do przestrzegania. Konkretne modlitwy, które trzeba odmówić w ciągu każdego dnia. Każdy prawowity Izraelita, prawowierny miał je odmówić. I oni zauważyli, że Jezus się modli inaczej, że coś jest dziwnego w tym, jak on się modli, bo on szema odmawia, no ale oprócz tego jeszcze idzie na górę w nocy, kiedy wszystkie tłumy już odchodzą i tam całą noc się modli. I bardzo to ich zaintrygowało i przyszli wtedy zapytać, o co w tym wszystkim chodzi. No i Jezus ich nauczył modlitwy, którą dzisiaj powtarzamy nieustannie, Ojcze nasz, ale właśnie zwróćcie uwagę na to, że to jest pierwsze wezwanie, którego Jezus uczy. Święć się imię Twoje, to jest pierwsze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. I myślę, że to nie jest bez powodu, bo Jezus naprawdę troszcząc się o oddawanie chwały swojemu Ojcu, troszczy się jednocześnie też i o nasze serce, że to jest też dla nas, że jeżeli my sobie to uporządkujemy, ten moment, od czego zaczynamy modlitwę, od czego w ogóle zaczynamy myślenie o rzeczywistości, święć się imię Twoje, czyli oddajemy Bogu chwałę, Jego stawiamy na pierwszym miejscu, to Jezus wie, że to i dla nas jest dobre. Po prostu dla nas to jest dobre. Dlatego, że to uporządkowuje nasze serce, nasze myślenie, nasze decyzje, całe nasze życie. Więc dlaczego mamy uwielbiać Boga? Dalej. Dlatego, że Jemu jest to po prostu należne. Ze względu na Jego naturę i na dzieła Jego rąk. W szczególności należne uwielbienie jest Jezusowi Chrystusowi za to, co uczynił na krzyżu. Wiecie, tak sobie wczoraj myślałam o tym, że niesamowite to jest, że właściwie Jezus wiedział o tym, że jest jedyną postacią, jedyną osobą, jedynym człowiekiem, w pełni człowiekiem w końcu będąc jednocześnie Bogiem, w historii świata, od stworzenia aż do jego zakończenia, która jest w stanie ponieść ten krzyż, zrobić to, żeby nas odkupić. I właściwie, na dobrą sprawę, no, mógł tego nie zrobić. Nie byłby do tego przymuszony. On to zrobił z własnej woli. Więc naprawdę samo to, że on wiedząc o tym, że wszystko zależy od niego z jednej strony, a z drugiej strony ile tego będzie kosztować, nie? Wiedział, co to będzie go kosztować. Wiedział, że umrze za nas, a my i tak go będziemy odrzucać, i tak będziemy z niego szydzić, i będziemy go zdradzać dalej, i będziemy go ranić. Umarł za nas, kiedy byliśmy grzesznikami. Jak sobie uświadomimy tę prawdę i naprawdę przeżyjemy to, to już samo to jest powodem do tego, żeby go uwielbiać. Boże, żeś to jednak zrobił. Żeś to zrobił dla nas. Przecież moglibyśmy być nadal nieodkupieni, nadal czekać. Jest napisane w liście do Filipian, że Jezus przez to, co uczynił, jest godzien chwały i uwielbienia. Jest napisane tak. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Więc po prostu jest to Bogu należne. Zwyczajnie jest mu należne nasze uwielbienie. Zresztą zachęca nas do tego też Kościół. Zobaczcie, że w modlitwach eucharystycznych jest ich kilka, ale wszystkie są mniej więcej podobnie skonstruowane. I na przykład jedna z nich brzmi tak. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc jest to, tak jak powiedziałam, godne i sprawiedliwe, po prostu należne Bogu, a po drugie dla nas zbawienne. Zawsze jest jakby ten dwutakt, że z jednej strony to jest skierowane ku Bogu, a z drugiej strony i dla nas zbawienne, i dla nas dobre. Bóg nieustannie się o nas troszczy. Nawet w tym zaproszeniu do uwielbienia. A teraz już jeśli chodzi o takie bezpośrednie korzyści dla nas z uwielbienia, to jest tak, że takie prawdziwe uwielbienie, stanięcie przed Bogiem w takim czystym uwielbieniu, kiedy naprawdę już nie myślimy o sobie, tylko skoncentrowani jesteśmy całkowicie na Nim, to nam pozwala zasmakować tej rzeczywistości, do której zostaliśmy stworzeni. To jest powrót do Edenu. I też jest to zapowiedź tego, co nas czeka, kiedy już staniemy w gronie zbawionych, kiedy już będziemy po drugiej stronie śmierci. To jest ta rzeczywistość, do której zostaliśmy stworzeni, którą utraciliśmy, ale do której nadal jesteśmy przeznaczeni. To jest rzeczywistość z raju przed upadkiem i ta, która jest owocem właśnie relacji z Bogiem, którą naprawił, przywrócił Jezus Chrystus przez swój krzyż i zmartwychwstanie. Dlatego uwielbienie tak naprawdę jest nie tyle wytworem naszych własnych wysiłków, co jest włączeniem się w tę modlitwę, w to uwielbienie, które nieustannie trwa przed Bogiem przez wieki. Tam jest napisane w Apokalipsie, jak sobie poczytacie, dobrze jest mieć Apokalipsę przed oczami, kiedy się modlimy podczas uwielbienia. Tam jest chór aniołów, są starcy, są święci. I tam możecie zobaczyć, jak wygląda uwielbienie, które trwa nieustannie przed Bogiem, a my tak naprawdę się w to uwielbienie tylko włączamy. My się tak jakby podczepiamy pod to. I włączamy się w modlitwę aniołów i oddajemy Bogu tę chwałę, która jest mu oddawana przez całe stworzenie, przez aniołów, przez świętych, przez wszystkich odkupionych i zbawionych. No i uwielbienie jest Bogu miłe, po prostu. W Apokalipsie też jest o tym mowa, że jakże my chcemy sprawić Bogu przyjemność, chcemy Go uradować, chcemy dać Jemu sercu trochę odpocząć. To uwielbienie jest Mu miłe. Ono porządkuje nasze życie, a właśnie z drugiej strony podoba się Bogu. Jest jak woń kadzideł. W Apokalipsie jest napisane, że modlitwy świętych są jak woń kadzideł, którą noszą się przed Bogiem. I jeszcze jest jedna rzecz. Uwielbienie jest dla nas bardzo uwalniające. Ale do tego za chwilkę dojdę, dlatego że to jest jakby konsekwencja odpowiedzi na pytanie, które teraz chciałabym zadać. Mianowicie, kiedy mamy uwielbiać Boga? Kiedy? I tutaj Pismo Święte daje nam zasadniczo jedną odpowiedź. Bardzo konsekwentnie przez wiele ksiąg się to przejawia i chciałam, żebyśmy się temu przyjrzeli, kiedy mamy uwielbiać Boga. Więc jak zobaczycie sobie na przykład na Księgę Hioba, to tam historia jest, jak wiadomo, na początku tragiczna bardzo. Znaczy na początku w ogóle jest bardzo radosna, potem się robi groźnie, i potem znowu jest dobrze. Natomiast w tym momencie, kiedy jest groźnie, źle, smutno i ciemno i czarno, kiedy Hiob traci całą swoją rodzinę, cały swój dobytek, potem ostatecznie sam choruje w sposób, który po ludzku jest nieuleczalny i wydaje się, że już jego życie nie ma sensu, on sam mówi, że już lepiej by było, żebym się nie urodził. Ale w tym wszystkim mówi tak. Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. To jest ta postawa, o którą chodzi. Nie? Nie wszystko muszę rozumieć. Nie wszystko muszę rozumieć z tego, co Bóg chce, co Bóg robi w moim życiu, do czego dopuszcza, na co pozwala, ale niezależnie od tego, jak ja się czuję, co mnie się wydaje, jak Bóg powinien postąpić, tak, bo nam się często wydaje, że my wiemy lepiej, jak Bóg powinien postąpić w danej sytuacji, niezależnie od wszystkiego, co my myślimy, Bóg pozostaje nieustannie godzien chwały i uwielbienia. Czy tobie się chce, czy się nie chce, Bóg jest niezmienny. Także czy masz ochotę, czy nie, to zawsze stanięcie przed Bogiem oznacza, że możesz Mu oddawać chwałę i cześć w każdych okolicznościach swojego życia. Co oznacza, że po prostu nasza postawa uwielbienia nie może być uzależniona od zewnętrznych okoliczności. Tylko ma być nastawieniem wewnętrznym naszego serca. Ma być wynikiem decyzji, którą podejmujemy. Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Zobaczmy na przykład na Księgę Daniela. Tam pamiętacie, jest tych trzech młodzieńców, którzy zostają wrzuceni do pieca ognistego za to właśnie, że chcieli pozostać wierni Bogu wbrew prawom narzuconym przez króla i nic nikomu nie robiąc, po prostu oddawali chwałę Bogu. No i zostają wrzuceni do tego pieca. I co tam się dzieje w tym piecu? Oni zamiast płakać, Panie Boże, ratuj nas, przecież byliśmy Ci wierni, wejrzyj na naszą wierność. No byliby uprawnieni do tego, żeby tak powiedzieć, prawda? Wołać o pomoc. Tam nie ma nic takiego. Tam jest tak. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych przodków i pełen chwały. Imię Twoje jest błogosławione na wieki, albowiem jesteś sprawiedliwy. We wszystkim coś nam uczynił. A wszystkie czyny Twoje pełne prawdy, drogi zaś Twoje proste i wszystkie wyroki pełne słuszności. To nie ma momentu zawahania i oskarżenia wobec Boga, jak mogłeś nam to zrobić. Przecież myśmy ze względu na wierność dla Ciebie zdecydowali się na to, żeby właśnie pozostać przy prawie mojżeszowym i wypełniać je, mimo nakazów króla, a ty nas teraz tutaj wrzucasz. Nie, my często tak mamy, że przecież Panie Boże, no dlaczego? Dlaczego? A Bóg mówi: moje drogi nie są waszymi myślami i moje myśli nie są waszymi myślami, moje drogi nie są waszymi drogami, moje myśli nie są waszymi myślami. Więc to jest jasne zaproszenie. Słuchajcie, jest pewien obszar tajemnicy, którego nie zrozumiemy, ale Bóg zaprasza nas do ufności. Myśmy stracili już tę umiejętność bycia z Bogiem jak z przyjacielem, bez kwestionowania Jego. To właśnie grzech nas to sprawia. Nie, my natychmiast od razu oskarżamy Boga, że to On, to przez Niego, to On chciał, żebym cierpiał, to On mi dał raka, to On mi zabrał pracę, to wszystko przez Niego. Nie? Już dawno żeśmy zapomnieli o tym, że to są wszystko konsekwencje naszych wyborów i naszych decyzji, albo decyzji ludzi w pokoleniach przed nami. My widzimy to teraz, ja i Bóg, i po prostu stajemy do sporu i tak dalej. W Piśmie Świętym mamy zupełnie inną postawę. To jest wzór, do którego powinniśmy dążyć, nie? Pan dał, Pan wziął. Jesteś sprawiedliwy wobec nas. We wszystkim coś nam uczynił. Niech Twoje imię będzie błogosławione. To jest uznanie suwerenności Boga po prostu. Bóg czyni to, co chce. Ja jestem Jego dzieckiem i Mu ufam. I mój ulubiony fragment, będzie mogę Cię prosić Pismo Święte, to jest, jak macie, to możecie sobie też zobaczyć, to jest z 16 rozdziału Dziejów Apostolskich. Jest tam opisany ten moment, kiedy Paweł i Sylas zostają wtrąceni do więzienia po tym, jak głosili po prostu Jezusa i zmartwychwstanie. I przeczytam wam fragment. To jest Dzieje Apostolskie 16, 23-25. Albo 22 zacznę. Jest tak. Zbiegł się tłum przeciwko nim, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. I teraz jak gdyby nigdy nic. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. Uważam, że przejście pomiędzy tym a tym jest tak nieprawdopodobne. Wyobraźcie sobie, na ile, czy nas byłoby stać na coś takiego? Na ile byłoby nas stać na coś takiego? Wyobraźcie sobie, że teraz przybiega tutaj tłum rozeźlony i po prostu zaczynają nas szarpać, zabierać gdzieś tam, wloką nas do więzienia, wrzucają nas do najgłębszego lochu, skuwają nam nogi w dyby. I czy naszą reakcją pierwszą na to, co się wydarzyło, byłoby, że modlimy się śpiewając hymny Bogu? Oby, nie? Ale to jest właśnie to, do czego dążymy, nie? Żeby niezależnie od tego, co się dzieje. Pierwszą naszą reakcją było to: Panie, tak jest, uwielbiam Cię w tym, co jest i śpiewam Tobie po prostu. Nie przestaję Ci ufać, nie kwestionuję Twoich decyzji, nie oskarżam Cię o to, że Ty jesteś wszystkiemu winien. Ufam Ci, jesteś moim Ojcem, jesteś Bogiem i pozostajesz cały czas godzien chwały i uwielbienia. Ale zobaczcie, co dzieje się dalej. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak, że zasiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. I to jest ten moment, bardzo zastanawiający dla mnie, bardzo ważny, o którym mówiłam jako o tym ostatnim owocu uwielbienia. Mianowicie uwielbienie jest dla nas uwalniające. Dlaczego tak jest? Dlatego, że nie da się jednocześnie myśleć o sobie, być skoncentrowanym na swoich problemach, na tym, jak jest mi źle i jednocześnie naprawdę w wolności oddawać serce Bogu w uwielbieniu. I dlatego uwielbienie wymaga po prostu odwrócenia się od nas samych i zwrócenia się ku Bogu. I to sprawia, że my właśnie wychodzimy z tego więzienia zajmowania się samymi sobą. Że wszystkie te nasze kajdany i te więzy, które sami sobie nakładamy, wszystkie te nasze niesłychanie ważne sprawy, to całe nasze zajmowanie się sobą, po prostu z nas muszą opaść po to, żebyśmy mogli stanąć w uwielbieniu. I to jest tak, że my wychodzimy po prostu w uwielbieniu, stając w uwielbieniu, wychodzimy z więzienia, w którym sami się zamykamy. Przez naszą pychę, przez naszą próżność, przez nasze porównywanie się z innymi, przez nasze różne ograniczenia, które te ograniczenia, które sami sobie nakładamy. Po prostu zapominamy o sobie. Bardzo prosta prawda, że chociażby jak wyobrazicie sobie spotkanie modlitewne, no nie da się stanąć na uwielbieniu i naprawdę skupić się tylko na Bogu, zastanawiając się jednocześnie, czy jak uniosę tę rękę tak, to będzie się to podobało temu, co tu stoi, czy może lepiej tak, albo może zamacham, albo może nie. Generalnie, jeżeli będziemy się oglądali, a on wstał, a tamten za mną może nie, to może ja też nie będę wstawać, wiecie, nie? Nie da się w ten sposób funkcjonować, naprawdę, w wolności, w uwielbieniu. Jeżeli chcemy naprawdę uwielbić, to się nie oglądamy na innych. To jestem ja i Bóg i Jemu oddaję chwałę. No i właśnie, jeżeli jest tak, że w oddawaniu czci Bogu, chwały, uwielbienia przeszkadza nam to, co jest w naszym życiu, że nie wszystko w naszym życiu jest tak, jakbyśmy sobie chcieli, życzyli, to zobaczcie, że sami się narażamy na to niebezpieczeństwo, że na to zwiedzenie, które szatan zasiał już w sercach pierwszych ludzi, Adama i Ewy, że tak do końca to Bogu nie można ufać. Że on ma jakiś tam interes w tym, że coś jest tam ukryte przed nami. Nie? On tak powiedział, że to było, na tym polegało trochę to zwiedzenie szatana, to pierwsze. My się ciągle na to łapiemy, nie? I zaczynamy wątpić w to, że Bóg naprawdę nas kocha, skoro tak jest, jak jest. Nie? Że gdyby nas kochał, to nie byłoby tego wszystkiego bólu i cierpienia i tak dalej. I zaczynamy skupiać się znowu na swoich tych wymyślonych powodach, dla których rzeczywistość wygląda tak, a nie inaczej. No i szukamy życia tam, gdzie go nie ma, bo po prostu cały czas skupieni jesteśmy na swoich pragnieniach, tak? Te cysterny dziurawe i tak dalej. Nic nam to nie daje. No i wpadamy w taką pętlę pretensji, czy do Boga, czy do ludzi, do siebie samych, do życia i tak dalej. No i nic z tego nie wychodzi. A chodzi o to, że po prostu Bóg pozostaje niezmienny i nie możemy bardziej ufać swojemu osądowi rzeczywistości niż temu, co jest napisane w Piśmie Świętym. A w Piśmie Świętym jest na przykład napisane: ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla Ciebie łaskawość. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? Nawet gdyby ona zapomniała, to ja nie zapomnę o Tobie. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale moja miłość nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju. I musimy bardziej ufać temu, co mówi nam Bóg, niż swojej ocenie rzeczywistości. I to nas poprowadzi w dobrym kierunku. I żeby tak było, to teraz zaczynamy dochodzić do tego, skąd jakby czerpać inspirację do uwielbienia. Bo to też w uwielbieniu też nie chodzi o to, że to ma być takie wielomóstwo. Bogu się to nigdy nie podoba. Tak? Jemu się nie podoba taka paplanina nasza, że wymieniamy wszystko, co całą litanię tam, że Panie Boże, to i tamto, jesteś taki i taki i taki i taki. To nie, też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to uwielbienie było autentyczne, żeby wypływało z tego, co my przeżywamy indywidualnie, osobiście i czego doświadczamy. Więc zastanówmy się, skąd czerpać taką inspirację, co jest źródłem uwielbienia Boga. Więc właśnie zaczęłam mówić, Pismo Święte i to, co jest objawione o naturze Boga, to jaki On jest, to jak wobec nas postępuje, jakie są Jego plany wobec nas, jakie są Jego zamiary, co uczynił. Co czyni nieustannie. Przede wszystkim, jaka jest jego natura. I to szukanie tej inspiracji w Piśmie Świętym, no to jest nasza codzienna modlitwa. Trzeba się karmić Słowem Bożym i tam na medytacji po prostu znajdować to, co jest w Piśmie Świętym napisane o Bogu. I z tego, jeżeli my się naprawdę nad tym pochylimy, naprawdę pozwolimy temu Słowu przynieść ten owoc, który ma przynieść, to nasze serce się zachwyci prawdą o tym, jaki Bóg jest. I z takiego właśnie zachwyconego serca wypłynie uwielbienie. To uwielbienie, które jest miłe Bogu, które nie będzie tylko paplaniną i powtarzaniem utartych formułek, tylko to będzie nasze odkrycie. Ja odkryłem coś takiego, że w moim życiu tak to wygląda. I to jest moje indywidualne doświadczenie. I wtedy ja to przynoszę jako ten, mówiłam wam, nie? Ten bohomas, który dzieci przynoszą tatusiowi. I to jest moje. I dlatego Bogu się podoba, że jest moje, bo On mnie stworzył w taki sposób, On sobie mnie takiego wymyślił, Więc dlatego pozwólmy sobie na taką interakcję pomiędzy tym, jacy jesteśmy, co się dzieje w naszym życiu i co mówi Pismo Święte i co znajdujemy w Słowie Bożym. I niech z tego się urodzi uwielbienie. To jest pierwsza rzecz. Właśnie, możemy odkryć to, jaki Bóg jest w Piśmie Świętym, po prostu czytając Słowo Boże. I na przykład przeczytam wam fragment z Pieśni nad Pieśniami. No jak, słuchajcie, Boga nie uwielbiać? Bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. Żar jej to żar ognia, płomień pański. Wody wielkie nie zdołają ogasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśli by kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. Taka jest miłość Boga. Potężna jak śmierć, jak żar, jak płomień. Nie? I na przykład na podstawie tego fragmentu z Pisma Świętego powstała pieśń, którą my zresztą śpiewamy. Pewnie nie jedna zresztą powstała na podstawie tego fragmentu i w ogóle całej pieśni nad pieśniami. I rzeczywiście tak to ma być. Niech to słowo wzbudza w nas pieśń uwielbienia, uwielbienie w ogóle. Możemy też, źródłem uwielbienia może być po prostu to, co się rodzi w naszym życiu. I z jednej strony pierwszą naszą reakcją będzie oczywiście dziękczynienie. Dzięki Ci, Panie, za to, że tak postąpiłeś, że coś tam się wydarzyło. Ale z drugiej strony, zobaczcie, można pójść o krok dalej i już zostawić to, że to mnie się przydarzyło, tylko po prostu zwrócić się już, skupić tylko na samym Bogu. I tak zrobiła Maryja. Kiedy otrzymała wiadomość o tym, że zostanie Matką Zbawiciela. I zaśpiewała, poszła do Elżbiety i zaśpiewała tam taką pieśń, taki hymn, który teraz jest nam przekazywany, już to pewnie opracowany, ale jego treść była taka. Wielbi dusza moja Pana, pierwsze co, nie? I raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. Wielkie rzeczy uczynił mi, ale święte jest imię Jego. I cały czas jest to skierowane na Boga. Więc możemy po prostu na podstawie historii naszego życia, tego, że przekonaliśmy się, że Bóg jest wierny swojemu słowu. Warto też po prostu zwracać uwagę na to, że jeżeli prosimy o coś, to Bóg na to odpowiada. I potem zachowywać to jak Maryja w swoim sercu. I z tego też wypłynie, niech wypłynie uwielbienie. Nie tylko dziękczynienie właśnie, ale o krok dalej. Niech z tego wypłynie uwielbienie. Owoce uwielbienia są takie. Przede wszystkim sprawiedliwość. Dlatego, że oddajemy Bogu to, co jest Mu należne. I kolejnym owocem jest uwolnienie, to już o tym mówiłam. Uwolnienie, uzdrowienie naszego serca, ale uwolnienie przede wszystkim z tego myślenia, że my musimy stać na pierwszym miejscu. To jest związane ze sprawiedliwością, w tym sensie, że Bóg jest na pierwszym miejscu, a więc nie my. Więc jest w tym sprawiedliwość, a z drugiej strony, jak mówiłam, nie jest to taka, ten dwutakt, że z jednej strony sprawiedliwość Bogu, a z drugiej strony uwolnienie dla nas, że my stajemy na właściwym miejscu, tak jak stworzenie wobec swojego Stwórcy. A więc uwielbienie tak naprawdę przywraca naturalny porządek i harmonię, która została zamierzona przez Boga, a zburzona przez grzech pierworodny. Czyli właśnie przez to, już przez samo to, że przestajemy stać na pierwszym miejscu, bo grzech pierworodny zasadniczo polegał na tym, że poradzimy sobie bez Boga, będziemy znać dobro i zło, nie będzie nam potrzebny i będziemy tacy jak On. Owocem uwielbienia może być także przekonanie o naszej grzeszności. Dlatego, że kiedy stajemy w obliczu Boga, który jest święty, w którym nie ma żadnej ciemności, który jest sprawiedliwy i doskonały, no to siłą rzeczy może być tak, że w kontraście z tym dostrzeżemy pewne rzeczy. Zdarzało mi się na przykład na uwielbieniu płakać z powodu tego, że sobie zdałam sprawę, jak bardzo coś, co zrobiłam, zasmuciło Boga. Jak ja po prostu czułam w sercu Jego ból. Właśnie w tym momencie uwielbienia. I wtedy można na przykład, takim owocem uwielbienia może być nawrócenie, po prostu pójście do spowiedzi. I wreszcie owocem uwielbienia może być też to, że wrodzi się w nas pragnienie upodabniania się do tego, którego tak uwielbiamy, bo to jest ta sama ten sam mechanizm, który działa w przypadku tej młodzieży, o której mówimy, tak już przysłowiowo trochę, nie? Że jak idol czy idolka ma obcięte tak włosy, czy kolor włosów, czy spódnicę, czy sukienkę, czy tam, nie wiem, coś innego, no to też ja tak samo próbuję się upodabniać, naśladować. Jeżeli pozwolimy swojemu sercu zachwycić się jakimś drugim człowiekiem, to będziemy się upodabniać do tego drugiego człowieka. A jeżeli pozwolimy swojemu sercu zachwycić się Bogiem, no to automatycznie będziemy się upodabniać do Niego. Będziemy dążyć do tego, żeby jakąś cząstkę tego piękna, które dostrzegamy w Nim, żeby też i w sobie gdzieś tam znaleźć. Nie? Więc może być owocem uwielbienia może być pragnienie naśladowania Jezusa Chrystusa, po prostu. Upodobnienia się do Niego. I wtedy rzeczywiście wchodzimy w to, co jest naszym przeznaczeniem. To jest realizacja naszej tożsamości. To jest to, jak zostaliśmy stworzeni. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Nie? Zobaczcie, jak to jest niesamowicie bogata paleta rzeczy, które się dzieją podczas uwielbienia. Które się wydaje tak proste. Nie? Właściwie stajemy, przestajemy myśleć o sobie, zaczynamy myśleć o Bogu i zaczyna się wszystko układać. Wracamy do tego początku wymarzonego przez Boga, do tej rzeczywistości, która właśnie tak miała wyglądać. Że nie my stoimy na pierwszym miejscu, że nie musimy się nieustannie sobą zajmować. Nie musimy być więźniami swojego własnego ja, że możemy w wolności stawać przed Ojcem i po prostu śpiewać Mu chwałę. I teraz ta rzecz, o której też już na samym początku mówiłam, podkreślę ją na koniec. Mianowicie, że to prawdziwe uwielbienie musi być oparte na decyzjach, to znaczy mamy żyć uwielbieniem. To nie chodzi o to, żeby to były wydarzenia jednorazowe we wtorek wieczorem albo raz w miesiącu, kiedy jest wieczór chwały, tylko wtedy, kiedy przydarza się cokolwiek. Tak? Pierwszy pomysł nasz na to, co zrobić, kiedy się coś przydarzy, to powinno być uwielbienie. Myśmy zresztą z Magdą na przykład rozmawiały 2 dni temu, bo akurat tam były różne sytuacje trudne, takie no po ludzku trudne, nie? Tutaj tu brakuje pieniędzy, tamten chory, tam coś, nie ma czasu, wszyscy zmęczeni i tak dalej, i tak dalej. No i nasz pomysł na to, co zrobić z tą sytuacją, no już wiecie, mamy trochę doświadczenia, lat za sobą, więc już wiemy co zadziała najlepiej. I naszą automatyczną reakcją no to było, no to w takim razie trzeba Boga uwielbiać. No. To jedyne, co pozostaje, jedyne, co w tej sytuacji ma sens. Uwielbijmy Go w tych okolicznościach, w tym, co się wydarzyło. A z tego już popłynie wszystko inne. On już sobie poukłada, wszystko to uporządkuje. I tak żeśmy sobie powiedziały, że dobrze, że jest ten weekend, że ten dzisiejszy dzień właściwie poświęcone uwielbieniu, bo będzie czas na to, żeby dużo Boga pouwielbiać. Właśnie w tym wszystkim, w tym całym trudzie i smutku, czasami we łzach, w jakichś niedostatkach i w jakiejś biedzie. Także uwielbienie to nie jest kwestia tylko uczuć. To nie chodzi, że mi się chce teraz uwielbiać Boga, to będę Mu śpiewać. Jak mi się nie chce, to nie będę. Nie? To nie na tym polega. Także te decyzje, to jest, cały czas to podkreślam, że to ma być jakby ta podstawa, fundament, na którym się opiera nasze uwielbienie, że to ma być coś, co się dzieje w całym naszym życiu. Dlatego, że ono jest, że uwielbienie jest oparte na obiektywnej prawdzie, nie na tym, co nam się wydaje, na tym, że Bóg jest i jest godzien uwielbienia. I to jest też po prostu jakiś wyraz takiej egzystencjonalnej prawdy o nas, nie? Że ja jestem człowiekiem, jestem stworzeniem, więc zawsze jestem winien Bogu, który jest moim stwórcą, cześć i uwielbienie. To jeśli chodzi o temat uwielbienia w ogóle. Natomiast ponieważ te warsztaty są przeznaczone na taką myśl, na zatrzymanie się nad tym, w jaki sposób to wyrazić w muzyce i w posłudze muzycznej, to jeszcze chciałabym powiedzieć kilka słów na temat muzyki.
To czy ja mogę...
Bardzo proszę.
Takie 2 krótkie wtręty. Jeden, takie stawki. Pierwsze to, że to już, jak Gosia mówiła, to jest... To, że uwielbienie właśnie przywraca w naszym życiu właściwą hierarchię. Czyli, że Bóg jest na pierwszym miejscu. Nie koncentrujemy się na sobie, koncentrujemy się na Bogu. Czyli Bóg i przywracamy Mu, że tak powiem, Jego miejsce w naszym życiu. Jemu należne miejsce. Druga rzecz to jest to, że... Zobaczcie, że kiedy zaczynamy żyć uwielbieniem, czyli zaczynamy nasze życie, przez naszym życiem zaczynamy uwielbiać Boga, to zmieniamy rzeczywistość. Nie tylko zmieniamy, nasze serce się zmienia, ale zmieniamy otaczający nas świat. I właśnie ten fragment, którego się tak bardzo lubi z Dziejów Apostolskich, to zwróćcie uwagę, że tam opadły kajdany, otworzyły się wszystkie drzwi, nie tylko to, gdzie oni, w tej celi, w której oni byli, ale wszystkie drzwi się otworzyły, więzienia, a także opadły ze wszystkich kajdany, czyli także z tych innych więźniów, którzy tam byli, kajdany, prawda, opadły, oni zostali uwolnieni. Czyli to jest, uwielbienie jest tym, co przywraca naturalny porządek rzeczy. Jesteśmy wyzwoleni. Ono nas wyzwala, ale i także tych wszystkich, którzy wokół nas są. Oni widząc i doświadczają, znaczy przez to, że my doświadczamy Boga bardziej w naszym życiu, ten Bóg może, że tak powiem, bardziej działać wokół nas, w otaczającym nas świecie. I jako już ostatnia taka rzecz, to trzy tygodnie przed naszym ślubem, znaczy moim i Magdy, byliśmy razem z Robertem i Gosią na Mazurach. Pływaliśmy sobie w takiej podróży przedposlubnej. To była taka. I mieliśmy taką sytuację, że w ciągu kilku minut nasze życie zawisło na włosku. Przyszedł niespodziewanie, przyszedł tak silny wiatr, że łódka, na której byliśmy, jak na którym byliśmy, zrobił grzyba tak zwanego, czyli po prostu była wywrotka i do góry dnem, prawda, się przerzucił. Ja z Robertem byliśmy właściwie na zewnątrz, w kokpicie, więc nam się szybko udało wydostać. Gosia z Magdą były w środku. Jeszcze Gosia tam w ogóle gdzieś tam daleko, głęboko, w środku tej kabiny. No i no jakoś, prawda, Bogu dzięki, wydostaliśmy się stamtąd. Grad niesamowity, takie kule wielkie gradu leciały, my w tej wodzie, wyczłapaliśmy się na tę łódkę, siedzimy na tym dnie, leje, z nieba się leje, prawda, grad i w ogóle wszystko. No, sytuacja tragiczna, o krok od śmierci byliśmy. No i co zaczynamy robić? I zaczynamy się modlić. I to niesamowite doświadczenie modlitwy, która najpierw z początku jest rzeczywiście wołaniem o ratunek i o pomoc, ale za chwilę przerodziła się ta modlitwa w niezwykłą modlitwę dziękczynienia i uwielbienia Boga w tym wszystkim, co się działo. I to było niesamowite doświadczenie Jego mocy, obecności, jakiejś takiej nadnaturalnej doświadczenia tego, że Bóg jest z nami w tym całym doświadczeniu tej bliskości śmierci, że Bóg jest, i Jemu chwała za to.
Dzięki, Wojtku, właśnie. Fantastyczne jest to słowo, ono nieustannie rezonuje. To jest tak, jak zresztą jest napisane w Piśmie Świętym, że żywe jest Słowo Boże i skuteczne i nie spocznie, dopóki nie przyniesie owocu. Rzeczywiście, fantastyczne. Właściwie można by powiedzieć, wracając jeszcze do tego fragmentu z Dziejów Apostolskich, że to jest jakby taki obraz pierwszej posługi muzycznej, nie? Zobaczcie. Oni zaczęli się modlić, a ci wszyscy niewierzący usłyszeli o Jezusie przez to po raz pierwszy. I rzeczywiście potem jest dalej napisane, już nie czytałam dalej w tym fragmencie, ale tam strażnik więzienia, który najpierw chciał popełnić samobójstwo, przerażony, że mu więźniowie wszyscy uciekli, potem zaczął słuchać, bo oni mówią, nie, spokojnie, jesteśmy wszyscy, nikt nie uciekł. I potem po prostu Paweł ogłosił im Jezusa i ten człowiek się nawrócił i cała jego rodzina się nawróciła. Więc zobaczcie, to jest właściwie obraz tego, jak uwielbienie może działać. Rzeczywiście zachwycone serce Bogiem. Nikt tego kompletnie nie ma, absurd, tak, w takiej sytuacji wydaje się po ludzku śpiewać Bogu teraz dziękczynienie i hymny uwielbienia. I ci ludzie się nawracają, więc to jest też dla nas może taki obraz, o którym warto pamiętać, że nasza posługa muzyczna też powinna do tego prowadzić. Ale właśnie, a propos muzyki, to jest to, co odkryliśmy, o czym Robert powiedział 2 lata temu. Nie byliśmy świadomi tego, że kardynał Józef Ratzinger takie rzeczy pisze, słuchajcie, w sensie takim, że nie wiedzieliśmy, że zajmuje się z taką miłością, z taką przenikliwością muzyką. Po prostu nie byliśmy świadomi. Sięgnęliśmy po książkę pod tytułem Nowa pieśń dla Pana, no i wsiąkliśmy kompletnie. Nie? To ja mam po prostu podkreślane jakieś tutaj różne karteczki powkładane. Chciałabym się z Wami podzielić tym na początku, a potem pozwolę sobie skomentować kardynała Ratzingera. No, dobrze, słuchajcie. Przeczytam wam kilka fragmentów. Kardynał Ratzinger pisze tak. Tam, gdzie człowiek wysławia Boga, samo słowo nie wystarcza. Rozmowa z Bogiem przekracza granice ludzkiej mowy. Dlatego już z samej swojej istoty zawsze przyzywała ona na pomoc muzykę, śpiew i głosy stworzenia wyrażone przez dźwięki instrumentów. Wysławienie Boga nie jest bowiem domeną samego tylko człowieka. Służba Boża jest włączeniem się w to, o czym mówią wszystkie rzeczy. Ale właśnie, rozmowa z Bogiem przekracza granice ludzkiej mowy i potrzebujemy czegoś więcej. Myślę, że to, że kiedy modlimy się językami, tak często przeradza się w modlitwę śpiewem, szczególnie kiedy modlimy się razem we wspólnocie, to nie jest przypadek. Rzeczywiście, tak jak jest napisane w którymś z listów Pawłowych, że na świecie jest wiele dźwięków, ale żaden z nich nie jest bez znaczenia. I cała ta... Cały ten wymiar muzyki, która gromadzi ten śpiew językami, też nie jest bez znaczenia. To ja myślę, że rzeczywiście jest tak, że Bóg zamierzył muzykę jako nośnik modlitwy serca, która trochę jest poza naszym umysłem. Tam się odbywają rzeczy, których my nie jesteśmy do końca w stanie zrozumieć. Następny fragment wam przeczytam. Do właściwej ludzkiej odpowiedzi na objawienie się Boga, na jego otwarcie się ku relacji z nami, należy wyraz muzyczny. Samo mówienie, samo milczenie, sam czyn nie wystarczają. Ów całościowy sposób wyrażania przez człowieka radości czy smutku, aprobaty czy skargi, jaki dokonuje się w śpiewie, jest konieczny jako odpowiedź Bogu, który zwraca się do nas właśnie w całości naszego istnienia. Że rzeczywiście muzyka jest czymś takim, co spaja w nas różne sfery. To, co w muzyce, w śpiewie wyrażamy słowami, to jest coś, co rozumiemy naszym umysłem, ale pozostaje jeszcze cała sfera tego wszystkiego, co właściwie głównie odczuwamy w emocjach, gdzieś w sercu, co już właśnie nie starcza już do końca zrozumienia, ale wyraża nasze emocje. W pewien sposób je porządkuje, kanalizuje, pomaga je po prostu wyrazić. Jak sobie pomyślicie w ogóle o muzyce, w świecie nawet współczesnym, tak zupełnie komercyjnie patrząc na nią, to muzyka jest wyjątkowa pod tym względem, że zobaczcie, właściwie trudno sobie wyobrazić dzisiaj jakikolwiek film, w którym by nie było muzyki. Że my czasami bez tego podkładu muzycznego nie do końca umiemy zinterpretować to, co się dzieje. Nie wiemy, czy tam ten bohater, którego oglądamy na ekranie, czy on jest smutny, czy zamyślony, czy czegoś się boi. Tak? Jeżeli mamy muzykę, to znacznie łatwiej jest nam to zinterpretować. Przedziwne. Ale muzyka rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze pozwala wyrażać nasze emocje. I jest w tym bardzo cenna. Następna rzecz, na którą kardynał Ratzinger zwraca uwagę, która jest też, uważam, niesłychanie cenna, jest to. Najpierw mamy tutaj cytat, taki fragment z pierwszego listu do Koryntian. Jest tu napisane tak, to jest 14 rozdział. Kiedy się razem zbieracie, ma każdy z was już to dar śpiewania hymnów, już to łaskę nauczania albo objawienia rzeczy skrytych lub dar języków albo wyjaśniania. Wszystko niech służy ku zbudowaniu. I teraz kardynał Ratzinger komentuje to w ten sposób. Dla oceny tego, jaką wagę przykładano w Kościele Apostolskim do sztuki, ważny jest fakt, że pieśń jest w tym cytowanym tekście tak samo darem ducha, jak łaska nauczania, prorokowania, przemawiania językami, ich tłumaczenia. Wiemy od Pliniusza, że istotnym elementem liturgii chrześcijańskiej na początku II wieku było uwielbienie śpiewem Chrystusa w jego bóstwie. Przy czym pierwowzory takich pieśni wolno nam widzieć w prologu Ewangelii świętego Jana. Wszyscy kojarzą pewnie. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. I w hymnie z listu do Filipian. To jest z kolei, zapomniałam, które to jest, ale jak sobie, czy który to jest fragment, ale jak sobie czytacie Pismo Święte i w tysiącletce czasami spojrzycie na komentarze, to w kilku miejscach, w pierwszym liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, właśnie w liście do Filipian, w liście do Efezjan, są przypisy, że ten fragment prawdopodobnie jest jakimś zaczerpnięty ze starochrześcijańskiego hymnu. Na przykład ten powstań o śpiący, nie, jak to zbudź się o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. To jest właśnie fragment takiego hymnu. I w kilku miejscach to się przejawia. I teraz zobaczcie, co kardynał pisze dalej. Wczesny rozwój teologii, jej coraz głębsze poznanie bóstwa Chrystusa dokonywały się zapewne w istotnej mierze właśnie w pieśniach Kościoła, we wzajemnym przenikaniu się teologii, poezji i muzyki. Dla mnie to jest powalające, bo wszystko wskazuje na to, że Bóg po prostu posługiwał się, tamte wspólnoty pierwsze były naprawdę bardzo mocno przeniknięte Duchem Świętym, Jego obecnością i działaniem. On im wszystko pokazywał, bo dla nich wszystko było nowe. Oni to wszystko odkrywali. Każdy właściwie, każde odkrycie, że Jezus Chrystus był i Bogiem, i człowiekiem jednocześnie. To przecież to było wszystko wypracowywane. To Duch Święty to objawiał, tak jak Jezus zresztą obiecał, że przyjdzie Duch Święty i was doprowadzi do pełni poznania, do całej prawdy i wam pozwoli to wszystko zrozumieć. I ten Kościół, my byśmy go dzisiaj nazwali tak, Kościołem charyzmatycznym, bardzo mocno otwartym na działanie Ducha Świętego. Bardzo wiele tam miał Duch Święty do powiedzenia. Kształtował podstawowe dogmaty, kształtował to, w co ci ludzie po prostu wierzyli, bo oni odkrywali tę rzeczywistość kompletnie od nowa. To, co my mamy przez wieki podane już teraz do wierzenia, oni to wtedy odkrywali. I okazuje się, że według tego, co tutaj przeczytaliśmy, prawdopodobnie bardzo duża część z tego została objawiona przez Ducha Świętego właśnie poprzez natchnione pieśni. Pieśni pełne ducha. Zresztą święty Paweł do Kolosan na przykład pisze tak. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie siebie samych przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. Zobaczcie, teologia, tutaj się odbywa głoszenie prawdy. Głoszenie prawd ewangelicznych, tych pierwszych, które tam ci ludzie dopiero odkrywali, które teraz my już mamy jako prawdy wiary dane nam do wierzenia. Ale zobaczcie, to jest właśnie to. Niech słowo Chrystusa w was przebywa z całym swym bogactwem i się posługujcie do tego właśnie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. Więc niesamowite jest to, że rzeczywiście muzyka w tym momencie posłużyła Duchowi Świętemu do tego, żeby pomóc tym ludziom poodkrywać różne rzeczy, że wyśpiewać Bogu prawdę o Nim. I ci ludzie zaczęli potem to przekuwać, tak? Potem wieki i wieki historii Kościoła pozwoliły przekuć to, co oni wtedy odkryli, pod wpływem Ducha Świętego, śpiewając Bogu, naprawdę teologiczne, które my dzisiaj wierzymy. Niesamowite dla mnie. Ostatni fragment, prawie ostatni fragment, jeszcze chyba jeszcze jeden chciałam wam przeczytać. To już jest takie bezpośrednio mówiące o tym, czemu służy muzyka, kiedy posługujemy nią, kiedy my stajemy jako diakonia uwielbienia i służymy na przykład podczas ewangelizacji. Pieśń pochwalna oddaje mi cześć i to jest droga, na której pragnę ukazać boskie zbawienie. To jest fragment z psalmu 50. Dlatego w pieśni pochwalnej stworzona zostaje możliwość objawienia się Jezusa. Kiedy bowiem przez śpiew psalmów wylana zostaje skrucha, powstaje w nas droga do serca, u której kresu dochodzi się do Jezusa. Jest to najwyższa posługa muzyki, dzięki której nie zaprzecza ona swojej artystycznej wielkości, lecz dopiero ją w pełni odnajduje. Odsłania zasypaną drogę do serca, do centrum naszego istnienia. Tam, gdzie styka się ono z istnieniem Stwórcy i Zbawiciela. Gdziekolwiek to się udaje, muzyka staje się drogą prowadzącą do Jezusa. Drogą, na której Bóg ukazuje swoje zbawienie. I tutaj właściwie jest streszczenie tego, jak powiedziałam, do czego tak naprawdę służy muzyka. Myślę, że często my jako ludzie uzurpujemy sobie prawo do korzystania muzyki w sposób, który niekoniecznie Bogu się podoba, bo muzyki mogą też używać chociażby sataniści, prawda, też sobie tam coś śpiewają, ale Tutaj jest właśnie cała wielkość muzyki, co jest w niej ukryte, to, że ona jest tym nośnikiem modlitwy, kanałem jakby, który pozwala nam łatwiej się połączyć z Bogiem i Jemu wyśpiewać i usłyszeć to, co On ma i tak dalej. I teraz chciałabym, jeszcze mamy akurat chyba wystarczy czasu, żebyśmy przyjrzeli się takiej ilustracji muzycznej, która pokazuje, jak to działa. Że muzyka, która często w Kościele jest traktowana jako trochę jako przerywnik, jako wypełniacz, jako uatrakcyjnienie spotkania modlitewnego, albo właśnie jest na przykład podczas mszy świętej używana tylko po to, żeby, no, żeby nie było słychać, jak ksiądz tupie idąc przez prezbiterium, tak? Generalnie, żeby trochę tak zająć czymś wiernych, no bo nudno jest, nie? Czy coś takiego. Nie? To właśnie tutaj okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Pozwala nam muzyka naprawdę włączyć się, nastroić nasze serca do uwielbienia i włączyć się w to uwielbienie, które trwa nieustannie przed Bogiem. Zaraz chcę Wam to pokazać, jak to wygląda, jak to może wyglądać. I chciałabym, żebyście zwrócili tutaj uwagę na to, że w tym fragmencie to jest po prostu... To jest po prostu fragment spotkania modlitewnego, takiego bardzo, bardzo dużego akurat na stadionie się odbywającego w Australii. I tam naprawdę warto zwrócić uwagę na to, jak pięknie wypełnia się słowo, głoszenie słowa z muzyką. Ten fragment jest wybitnie ewangelizacyjny, powiedziałabym. Zaraz Wam powiem, co tam jest śpiewane, bo nie mamy napisów po polsku, więc Wam po prostu powiem z wyprzedzeniem, o co tam chodzi, żebyście wiedzieli. Ale zwróćcie uwagę na to, że muzyka ma też taką funkcję, że pozwala nam się skupić na medytacji słów, na medytacji prawd, na które rzadko poświęcamy tyle czasu. Rzadko poświęcamy tyle czasu. Zobaczycie, tutaj ten kawałek akurat trwa 8 minut, jeden z krótszych, bo oni mają dużo dłuższe też, ale tam przez 8 minut całe zgromadzenie, kilkadziesiąt tysięcy ludzi koncentruje się na rozważaniu tej prawdy, że zostaliśmy zbawieni przez miłość Jezusa Chrystusa, przez Jego miłość, zostaliśmy odkupieni. Jak często w naszym życiu, w codzienności poświęcamy chociażby tyle czasu, żeby się pochylić nad tym, żeby zasmakować, jakby, żeby pozwolić sobie, swojemu sercu przeniknąć się tą prawdą. I rzeczywiście powtarzanie w pieśniach, to będziemy też jeszcze mówić na warsztatach, ale samo to, że tam jest tyle razy powtórzone, to pozwala po prostu nasycić się treścią słów, które tam są. Tak? A muzyka jest tylko jakby pomaga, jest tylko nośnikiem do tego. I to jest właśnie bardzo dobre, że ona nam pozwala pozostać w bezruchu przez chwilę, nie pędzić dalej, tylko zatrzymać się na tej prawdzie, którą właśnie wyśpiewujemy własnymi ustami, żeby ona zeszła do naszego serca. Tutaj jest... możecie już tam rzucić pierwszy początek, żeby to już sobie leciało. Tam oni chyba...
Tam na początku ona mówi taki z Biblii, to ty też...
To jest coś... dalej, tak. Ja to powiem.
Puścić czy nie puścić?
Puścić całość. A, to nie, tego nie. Jeżeli nie, wolałabym nie, bo... Tylko do samego początku już pieśni. Ona tak, tam jest fragment z Pisma Świętego, bo rzeczywiście to spotkanie modlitewne tak wyglądało, bardzo inspirowane Słowem Bożym. Ale potem, o, tu się mniej więcej chyba zaczyna właśnie już. To może jeszcze na chwilkę zatrzymamy na sekundkę. Ja tylko przeczytam Wam, co jest, bo potem nie będziecie słyszeć tego, co tam się dzieje. Jest tak, takie bardzo szybkie tłumaczenie. Wczoraj wieczorem je zrobiłam, więc ono jest takie jeszcze niedopracowane. Ale mniej więcej chodzi o to, że na wzgórze Kalwarii stąpił z tronu w niebie, mowa o Jezusie, nasza upadła natura i miłosierdzie spotykają się tam, gdzie płynie krew i woda. Jak wielka łaska, jak wielka ofiara, oto Chrystus niesie ciężar, a dowodem dla nas tego, że byliśmy warci każdego gwoździa, są rany na dłoniach, które krwawiły. Chwała i uwielbienie Bogu. Śpiewamy Alleluja, bo Król poniósł krzyż i powstał z martwych. Słuchajcie, po prostu leci kerygmat. Nie jest generalnie powiedziane, historia zbawienia jest opowiedziana. opuścił grób, by wstąpić do nieba, powstał zwycięski i przerzucił dla nas most nad wielką przepaścią, która dzieliła nas, oddzielała nas od Boga. Jego życie to nasza wolność. I potem jest taka część, która jest powtarzana wielokrotnie. Twoja miłość, to Twoja miłość mnie zbawiła, to Twoja krew przelana za mnie, Twoja krew mnie odkupiła. I cały Kościół, ten stadion kilkudziesięciu tysięcy ludzi skupia się na tym, że Jezus Chrystus umarł za nas i zmartwychwstał. I że jego ofiara nas odkupiła, jego miłość. A potem, też, bo nie chcę potem przerywać, więc powiem wam, co potem się dalej dzieje. Z tej medytacji, potem jest taki moment, że oni przechodzą w modlitwę taką językami, jest taki śpiew. I potem ta osoba prowadząca, Darlina ona ma na imię, mówi: dzięki Ci Panie, że zmartwychwstałeś, jak wielki jesteś, jak zdumiewający, jak potężna jest Twoja miłość. A potem zwraca się do Kościoła, do tych ludzi i mówi tak: Kościele, pomyśl o tym, tutaj chodzi o krzyż, o to, co Jezus uczynił dla nas. I potem cytuję Jan 3,16: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I potem mówi: oto Bóg, któremu służymy. To jest nasz Bóg. Taki jest nasz Bóg. To jest Jezus, którego uwielbiamy. O Panie Boże, nasze serca są przepełnione uwielbieniem. Jak wielki jesteś, Boże. I zobaczcie, jak to zostało zrobione muzycznie, jak został ogłoszony kerygmat muzycznie i jak wyśpiewana na jego podstawie chwała.